Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, tylko kilka słów na temat tego sympozjum, które organizujemy jak zwykle w listopadzie, w połowie listopada. To obecne sympozjum poświęcone jest, jak widać tutaj w tytule, 450-lecie reformy gałęzi męskiej naszego Karmelu. I chcielibyśmy dotrzeć bardziej tak do tych różnych korzeni związanych z naszą reformą Karmelu, które i również nam nie są aż tak bardzo znane, gdyż święty Jan od Krzyża umówił się z pozostałymi braćmi, że obejmą to pewną tajemnicę. A więc chcemy dotrzeć bardziej do tej tajemnicy, jeżeli nie w sposób taki pośredni, to i też bezpośredni. Zaprosiliśmy na to sympozjum kilku oczywiście gości, niektórych z pewnością znacie, ale i również gości z zagranicy, naszego współbrata, ojca Wojciecha Kochuta z prowincji genueńskiej, który jest w jakiś sposób też specjalistą duchowości, studiował w Terezjanum, zrobił licencjat, również doktorat na Terezjanum u naszego wielkiego specjalisty, księdza ojca Federico Ruiza na temat przeżywania Trójcy Świętej według świętego Jana od Krzyża. Wykładał duchowość w Pradze, jest oczywiście Czechem, obecnie przebywa we Włoszech w naszym sanktuarium w Arenzano. A więc też wykładał teologię duchowości przez długi czas w Pradze, ma duże doświadczenie i dzięki temu, że mówi dobrze po polsku, zaprosiliśmy tutaj go, aby się też podzielił z nami swoją wiedzą. Drugi element to oczywiście 400-lecie obecności naszej tutaj w tym miejscu, w tym pięknym sanktuarium świętego Józefa. No i chcielibyśmy też jakby dotrzeć do tych i korzeni, i początków z tym związanych. Oczywiście tutaj mamy profesora naszego ojca Piotra Neumana, który jest profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i więc wydaje się, że jakaś taka wiedza i dogłębna, i z różnych stron bardzo bogata. Z tego, co ojciec profesor, ojciec Piotr mówił, nie ma profesora Rafała Witkowskiego, jak rozumiem, gdyż się właśnie rozchorował między innymi. I tu jest taka wielka trudność, jednak znając ojca Piotra, jego kompetencje, jego wiedzę, spokojnie może zastąpić ojca profesora Rafała. Nie będę mówił o następnych naszych wykładowcach, gdyż z pewnością ich w jakiś sposób też znacie. Warto przejść do meritum tego naszego dzisiejszego wykładu. Oczywiście zapraszam was i na jutro, i na pojutrze. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję ojcu prowincjałowi. Zostały właściwie przedstawione najważniejsze aspekty naszego spotkania, naszego sympozjum. Rzeczywiście są to dwie niebagatelne rocznice dla Karmelu Terezjańskiego, czyli Karmelitów Bosych w ogóle, i dla naszej obecności tutaj w Poznaniu. Może jeszcze dodam, że jest tak ułożony program tego sympozjum, że w ciągu 3 dni pierwszy referat zawsze będzie poświęcony czy jakoś związany z klasztorem Karmelitów Bosych w Poznaniu. Natomiast drugi i trzeci będzie nawiązywał do reformy sprzed 450 lat, do tych początków w Durwelo. Jak wspomniał też ojciec prowincjał, dzisiaj pierwsze wystąpienie miał należeć do pana profesora Rafała Witkowskiego z Instytutu Historycznego, z Wydziału Historii naszego tutaj Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miałem jeszcze dzisiaj rano potwierdzenie jego tutaj udziału, wystąpienia. Niestety 2 godziny temu otrzymałem wiadomość, że po prostu choroba go zmogła i próby, które podejmował, jakiegoś tam leczenia, nie przyniosły rezultatu i trzeba było udać się do lekarza i nie jest w stanie po prostu przybyć i wygłosić tego referatu. Dlatego też ja postaram się ten temat przedstawić, a brzmi on: zakony w Poznaniu na początku XVII wieku. Dlaczego zakony w Poznaniu? Dlatego, że z naszym przybyciem pojawił się na tym gruncie kolejny zakon i ponieważ nasze przybycie datuje się na rok 1618, wypada powiedzieć, jaka była wówczas sytuacja pod tym względem w naszym mieście. Jeśli chodzi o obecność zakonów na naszym tutaj terytorium, prawdopodobnie pierwszym zakonnikiem tutaj przybyłym był sam biskup Jordan. Przyjmuje się, że był benedyktynem. Ten, który został ustanowiony pierwszym biskupem na naszych ziemiach w roku 968, czego 1050-lecie świętowaliśmy w tym roku w Kościele Poznańskim, w Archidiecezji Poznańskiej. Prawdopodobnie nie był sam, byli z nim jacyś inni mnisi, misjonarze, którzy wspierali go w tym dziele rozpoczęcia chrystianizacji naszych ziem. Być może w następnych latach ta liczba się jakoś rozwinęła, może powstał jakiś jeden czy drugi ośrodek tutaj gdzieś na poznańskiej ziemi. Jednak nic bliżej na ten temat nie wiemy, a co wiemy, to to, że to wszystko, co zostało zapoczątkowane pod względem chrześcijańskim, w tym również ewentualnej obecności zakonów, zostało zniweczone w czasie załamania się państwa piastowskiego po śmierci Mieszka II, czyli po roku 1034. I wtedy nie tylko, że państwo się załamało, ale też załamał się Kościół, chrześcijaństwo, był odwrót w kierunku pogaństwa, religii pogańskiej. Także dopiero od Kazimierza Odnowiciela mamy próby i wysiłki uwieńczone sukcesem odrodzenia państwa i odrodzenia Kościoła na naszych ziemiach. I teraz przechodząc już konkretniej do obecności zakonów w Poznaniu, pierwsza wyraźna informacja potwierdzona źródłowo, że przybyli tutaj i osiedlili się zakonnicy, pochodzi z roku 1187. Chodzi tutaj o Joannitów, a więc o jeden z tych zakonów szpitalniczo-rycerskich. Bardziej kojarzymy je, czy umieszczamy w kategorii rycerskich, ale trzeba pamiętać, że te zakony rycerskie miały swoje początki właśnie o charakterze szpitalniczym. I tutaj w tym wspomnianym roku, czyli w drugiej połowie XII wieku, książę Mieszko III Stary, książę wielkopolski, przekazuje im razem z biskupem ówczesnym poznańskim Pawłem, przekazuje im istniejący już kościół, pewnie niewielki, świętego Michała. Michała, który był, przy którym mieścił się prawdopodobnie szpital w tym ówczesnym rozumieniu, przytułek przede wszystkim jako miejsce dla podróżnych przybywających tutaj do tego Poznania, oczywiście wówczas tylko tego prawobrzeżnego, bo lewobrzeżnego jeszcze nie było. Joannici rzeczywiście pozostają w tym miejscu aż do XIX wieku. Zmieniają tylko wezwanie kościoła świętego Michała na swojego patrona, świętego Jana. Stąd ten kościół my znamy jako kościół świętego Jana Jerozolimskiego. Na Komandorii. Dlatego, że te placówki joannitów właśnie taką nazwę miały. To były, na czele takiej placówki stał komandor, a więc była komandoria i dzięki temu, pomimo że joannitów już nie ma, wciąż jeszcze nazwa komandoria dla tego miejsca funkcjonuje. To nigdy nie była duża wspólnota. W późniejszych czasach był zazwyczaj sam komandor z kimś jeszcze. Później nawet nie było komandora, tylko był w jego imieniu wikariusz, który spełniał powinności, z czasem również parafialne, gdyż jeszcze bodajże w średniowieczu powstała tam parafia dla tego okolicznego terytorium, miejscowości, miejsca osady świętego Jana, jak nazywano. Dopiero później, w czasach nowożytnych, zakon ten otrzymał nazwę zakonu maltańskiego, a to stąd, że w roku 1530 Karol V, cesarz, podarował im, joannitom jako zakonowi, wyspę Maltę. I stąd do czasów aż rządów Napoleona Malta była własnością joannitów, a równocześnie zaczęła funkcjonować nazwa zakonu maltańskiego. Kolejna wspólnota, która przybyła do Poznania, to dominikanie. Ich przybycie datuje się na lata bodajże 40. XIII wieku, czyli jest to mniej więcej kilkanaście lat po śmierci świętego Dominika. I najpierw dominikanie osiedlają się na Śródce, w pobliżu kościoła świętej Małgorzaty, który istniał już wcześniej. Nie byli tam jednak długo, dlatego że akurat w tym czasie książęta wielkopolscy, Przemysł I i jego brat Bolesław Pobożny, postanawiają lokować miasto Poznań na lewym brzegu Warty. Dokonuje się to, jak wiemy, w 1253 roku. I tam od razu w tym planie, zarysie układu miasta w obrębie murów zostało przewidziane miejsce dla dominikanów. Na miejscu, gdzie dawniej, wcześniej była osada świętego Gotarda. Tam zostaje wzniesiony dla nich kościół pod wezwaniem świętego Dominika i wybudowany klasztor, jak powiedziałem, w murach miasta średniowiecznego. I tam są dominikanie, prężnie działają, przede wszystkim wśród mieszczan poznańskich. Przez stulecia, przez prawie 700 lat, przepraszam, 600 lat, aż do Kasaty w czasach pruskich. Potem już tam nie wracają, natomiast dzisiaj ten kościół i część klasztoru tylko, niewielka, która ocalała, nierozebrana przez Prusaków, zostały objęte w okresie międzywojennym przez jezuitów, czyli ulica Szewska i Dominikańska. także dominikanie. Był to duży konwent, zazwyczaj liczący kilkudziesięciu zakonników. Było tutaj studium zakonne w tym klasztorze. Następna rodzina zakonna, która przybyła do Poznania, to karmelici. Wtedy oczywiście bez żadnego dodatku, bo bosych jeszcze nie było, a tych, którzy byli, jeszcze nie nazywano czebiczkowymi. W każdym razie są to karmelici, którzy przybywają około roku 1400 i zaczynają około 1406 budowę kościoła. Jest to obecny kościół Bożego Ciała. Wspaniała gotycka budowla z fundacji w pewnej części, w tej pierwszej prawdopodobnie prezbiterialnej, z fundacji Władysława Jagieły i staje się w Królestwie Polskim głównym sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Jagieło, ile razy przybywał do Poznania w czasie swoich długich rządów, zawsze nawiedzał kościół Bożego Ciała, karmelitów. Był to też duży konwent i przetrwał znowu do pierwszej połowy XIX wieku, następnie skasowany przez władze pruskie i znacznie później została tam utworzona parafia. Kolejna rodzina zakonna męska, która się osiedliła w Poznaniu, to Bernardyni. Jest to oczywiście zakon franciszkański. Historia i podziały w ramach tej wielkiej rodziny franciszkańskiej są bardzo liczne i bardzo skomplikowane. Także to, można powiedzieć, osobna dziedzina wiedzy. W każdym razie pewnie trzeba by to najkrócej tak przedstawić, że w ramach zakonu braci mniejszych pod koniec, czy powiedzmy w pierwszej połowie XV wieku zaczyna się ruch obserwancki, polegający na tym, że zakonnicy szukają powrotu do pierwotnego ideału, który z czasem, w ciągu tych 200 lat istnienia od czasu świętego Franciszka z Asyżu, gdzieś troszeczkę się zatarł. Jedna z głównych spraw w tym całym poszukiwaniu i ideale to był oczywiście ideał ubóstwa. Bardzo piękny, wzniosły, ale też i trudny w takiej formie radykalnej do praktykowania. I stąd właśnie zaczyna się ten ruch obserwancki, również na naszych ziemiach. I w Polsce bracia mniejsi obserwanci byli nazywani Bernardynami. Bernardynami. To jest oczywiście nazwa potoczna i tylko w Polsce istniejąca, a wzięła się stąd, że pierwszy kościół obserwantów, franciszkanów obserwantów w Krakowie na Stradomiu pod Wawelem nosił wezwanie świętego Bernardyna ze Sieny. Jednym z pierwszych klasztorów obserwantów na naszych ziemiach był właśnie klasztor w Poznaniu. Przybywają tutaj bodajże w 1455-6 i nie osiedlają się w murach miasta, jak dominikanie wcześniej, tylko na przedmieściach, co było całą charakterystyczną właśnie braci mniejszych. Zazwyczaj zakładali swoje klasztory wśród ludności uboższej, a więc na przedmieściach. No, do dzisiaj kościół oczywiście z późniejszych czasów, ale po bernardyński i plac bernardyński. Pomimo, że ta nazwa właściwie przez braci mniejszych tam żyjących nie jest używana. Następnie przybywają jezuici, jest to ponad 100 lat później, bodajże w 1570 roku. Zostają sprowadzeni do Poznania przez biskupa poznańskiego Adama Konarskiego. I tutaj z czasem udaje im się pozyskać szereg parcel w obrębie murów miejskich i wznoszą świątynię, z tym, że ta świątynia, którą my znamy, pojezuicka obecnie, jest dosyć późna, bo ona jest dopiero z pierwszej połowy XVIII wieku. To jest ta nasza potężna, wspaniała fara poznańska. To jest kościół pojezuicki. I przy tym wielkie kolegium, jako że głównym celem sprowadzenia jezuitów do Poznania i potem głównym przedmiotem działalności, czy dziedziną działalności, było kształcenie młodzieży męskiej. Kolegium, które w tym czasie, czy krótko przed przybyciem karmelitów bosych do Poznania, około roku 1610, liczyło ponad 1200 uczniów. Należało do najliczniejszych w całej Rzeczypospolitej kolegiów jezuickich, a chyba nawet było najliczniejszym. Jezuici, jak wiemy, zostali skasowani w roku 1773 na całym świecie dekretem papieskim. Także, ale w tym czasie, kiedy nasi ojcowie przybywają, to kolegium jezuickie jest kwitnące. Jak zobaczymy jutro, mówiąc o początkach naszych tutaj, pierwsi ojcowie, którzy przybyli do Poznania właśnie u jezuitów, na czas swojej obecności znaleźli gościnę. I po tych, powiedzmy, joannitach, chociaż ta obecność zawsze była taka tylko śladowa, dominikanach, karmelitach, bernardynach, czyli braciach mniejszych obserwantach i jezuitach, przybywają w 1618 roku karmelici bosi. Trzeba jednak wspomnieć, że równolegle istniały tutaj nieliczne, ale jednak istniały klasztory żeńskie. I jako pierwsze osiedliły się dominikanki, oczywiście klauzurowe mniszki, dominikanki, które niedaleko dominikanów miały swoją siedzibę. Dzisiaj jest to kościół salezjanów na Wronieckiej, Masztalarskiej. Pierwotne wezwanie kościoła dominikanek i klasztoru było świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Stąd ludność Poznania nazywała ten kościół, zakonnicy dopóki były, a potem kościół, kiedy już ich nie było, że jest to kościół katarzynek. Dominikanki były fundowane pod koniec XIII wieku i były aż do kasaty pruskiej w wieku XIX, 1822. Potem w okresie międzywojennym przybyli tam salezjanie i są do dzisiaj. Następnie bernardynki. Bernardynki zaczynały nie jako mniszki, tylko jako tercjarki franciszkańskie w pobliżu kościoła braci mniejszych obserwantów. Potem na skutek reformy Soboru Trydenckiego, który wszystkie zakonnice zobowiązywał do przyjęcia i zachowania klauzury ścisłej i ślubów uroczystych, poznańskie bernardynki, tercjarki stały się mniszkami. Zaprowadziły klauzurę, wybudowały przy swoim klasztorku kościół i to jest kościół istniejący do dzisiaj. Przemienienia Pańskiego na Placu Bernardyńskim. Obecnie tam są szarytki, ale to jest budowla przecież bernardynek. I tam prowadziły życie klauzurowe. I kilka lat przed naszym przybyciem tutaj osiedliła się w Poznaniu jeszcze inna wspólnota mniszek. Były to siostry benedyktynki. Benedyktynki, które w samym sercu miasta zdołały założyć klasztor przy ulicy Wodnej. Miały cały kwartał kamienic. Otóż benedyktynki przybyły z Chełmna, z tego klasztoru reformy chełmińskiej, ośrodka reformy tak zwanej chełmińskiej, którą przeprowadziła wśród benedyktynek polskich matka Magdalena Mortenska, wybitna kobieta, wybitna mniszka, benedyktynka, która odrodziła właściwie życie benedyktynek w Rzeczypospolitej. Właściwie chyba tylko klasztor staniątecki nie należał do kongregacji benedyktynek, tej chełmińskiej. Natomiast wszystkie inne wzięły początek od tego dzieła matki Mortenskiej. I ona właśnie tutaj zakupiła dawny pałac Górków, który po wygaśnięciu tej protestanckiej rodziny przeszedł na ich krewnych, spadkobierców Czarnkowskich. Właśnie od Czarnkowskich kupiła te ich rezydencje Mortenska i tutaj przywiozła pierwszy konwent, pierwsze zgromadzenie swoich sióstr, które ten właśnie pałac Górków przebudowały, rozbudowały. Na pierwszym piętrze, zresztą do dzisiaj są widoczne wielkie, bardzo długie, przez dwie kondygnacje okna, to była dawna kaplica klasztorna. I tam właśnie były też benedyktynki przez ponad 200 lat, aż do kasaty pruskiej. W okresie staropolskim, po Karmelitach Bosych, do Poznania przybyli jeszcze franciszkanie konwentualni, którzy długo nie mogli uzyskać zezwolenia na to, ażeby założyć swój klasztor w Poznaniu, czemu przede wszystkim przeciwstawiali się bernardyni. Także zresztą też i władze miejskie, które po prostu uważały, że tych klasztorów, zobaczymy, zresztą dotyczyło to też i karmelitów bosych w pewnym stopniu, kiedy tutaj przybyli, władze uważały, że tych klasztorów jest już wystarczająco i miasto po prostu, ludność miasta nie udźwignie tego ciężaru wynikającego ze zobowiązań składania ofiar na utrzymanie, szczególnie klasztorów mendykanckich, czyli żebrzących. Jednak próbowali najpierw w okolicy, poza miastem tutaj lewobrzeżnym, a więc najpierw na Grobli, potem na miasteczku przy kościele Świętego Rocha i wreszcie udało im się wejść do miasta i właśnie pod zamkiem na wzgórzu Przemysła wybudowali. Istniejący do dzisiaj kościół klasztoru, została cząstka tylko, bo prusacy rozebrali, ale też i wrócili franciszkanie konwentualni wrócili w okresie międzywojennym. Następnie reformaci. Reformaci, klasztor ich powstał z fundacji biskupa poznańskiego Wojciecha Tolipowskiego, tuż po potopie szwedzkim na Śródce. Jest to obecnie kościół polsko-katolicki świętego Kazimierza. Po reformatach, albo prawie że w tym samym czasie, przybyły karmelitanki bose w 1665 roku i znalazły swoją siedzibę pomimo wielkich trudności. Znalazły siedzibę przy ulicy Psiej, czyli obecnie ulicy Szkolnej Róg Koziej, tam gdzie teraz jest szpital do niedawna, jeszcze do kilkanaście lat wstecz, był szpital, obecnie nie wiadomo, co tam będzie, ale budynki poszpitalne są. Tam był klasztor karmelitanek bosych. I jeszcze na początku XVIII wieku karmelici, już wtedy nazywani czerwiczkowymi od Bożego Ciała, zdołali założyć małą rezydencję, czyli mały klasztorek w murach miejskich przy ulicy Żydowskiej. To jest tak zwany kościół Pana Jezusa, a właściwie pod wezwaniem Najdroższej Krwi Chrystusa właśnie przy Żydowskiej. Szczęśliwie zachowany, stałym swoim pierwotnym wyposażeniem, gdzie są bardzo liczne akcenty, elementy karmelitańskie. Tak by to wyglądało, gdy chodzi o Poznań. Zasadniczo chodziło mi o to, ażeby ukazać, jaki był ten kontekst w krajobrazie zakonnym Poznania, kiedy karmelici bosi tutaj przybyli. Myślę, że to chyba najważniejsze, co do tego tematu należy. Przepraszam, że to tak może trochę nienależycie przygotowane, ale po prostu wypowiedziane z marszu, jak się to mówi. Dziękuję bardzo.